Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej Strefie Młodych, a ta strefa zawsze pełna pasji, pełna zainteresowań, pełna realizacji swoich młodzieńczych planów, mimo koronawirusa i koronawirusa, który plącze plany wielokrotnie, to jednak młodzi ludzie nie czekają, nie stoją z zamkniętymi rękami, z założonymi rękami, tylko realizują to, co jest ich właśnie pasją, zainteresowaniem. I dziś mamy przykład takich dwóch młodych ludzi w naszym studio, oczywiście zdalnie połączonych z nami. Dziś z nami jest Jakub Niedziela. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
Dobry wieczór, dzień dobry.
I Jędrzej Stasik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie we dwóch oraz jeszcze z dwoma kolegami, chyba czy przyjaciółmi, zaraz się może o tym dowiemy więcej, tworzą zespół Can Can Fly, który gościł na naszej antenie już jakiś czas temu. Wtedy rozmawialiśmy sobie o planach właśnie, bo panowie uczestniczyli w jednym z konkursów, którym pozwala im przejść dalej i 26 marca miał się odbyć kolejny etap, w którym panowie mieli zaprezentować swoje umiejętności. No i cóż, koronawirus spowodował, a właściwie skutki koronawirusa, pandemii, to, że te dalsze zawody się nie odbyły. Panowie, gdybyście trochę więcej przybliżyli, przypomnieli nam, o co dokładnie chodziło, w czym braliście udział, no i czy są jakieś szanse, żeby do tematu wrócić, bo wydaje się on bardzo ciekawy. Zacznie może Jakub.
Tak, no, nasz zespół bierze udział w polskiej edycji międzynarodowego konkursu CANSAT in Europe 2020 i tak naprawdę jeszcze bierze, bo te finały polskie zostały przeniesione w czasie, natomiast będą miały miejsce. W tej chwili organizatorzy podają czerwiec, natomiast nikt nie wie, jak sprawy się potoczą, kiedy odbędą się te finały. Natomiast sam konkurs zakłada zbudowanie mini satelity wielkości puszki po napoju. I to jest dokładnie taka sama puszka, 330 ml, jaką można kupić w sklepie z jakimkolwiek napojem. I w takiej objętości musimy zmieścić wszystkie moduły niezbędne do pełnego funkcjonowania satelity. To jest na przykład moduł radiowy, moduł łączności, moduł zasilania, mikrokomputer, wszystkie czujniki. No i ten satelita zostaje wyniesiony na wysokość 3 km i spadając będzie wysyłać do nas dane, które my odbierając za pomocą anteny kierunkowej będziemy następnie analizować i przedstawiać w finalnej prezentacji podsumowującej całe pół roku. No teraz trochę więcej, ponieważ te finały zostały przełożone, natomiast całą naszą pracę nad tym satelitą.
No właśnie, dodajmy tylko, że Jakub, Jędrzej, który jest również z nami, i dwaj wasi koledzy, jesteście licealistami zielonogórskimi. Ze szkół czwarte liceum ogólnokształcące, dobrze kojarzę? Jakub jest z czwartego, Jędrzej też z czwartego liceum w Zielonej Górze. Jest jeszcze Michał Biliński, pierwsze LO, i Krzysztof Goliński, trzecie LO w Zielonej Górze. No i co teraz, panowie? Skoro pokrzyżowało wam plany coś, co chyba się nikt nie spodziewał, że będzie to krzyżować plany nie tylko młodych pasjonatów, ale też wielu ludzi, także i zawodowe, także i powodujące bardzo duże problemy w gospodarce i też bardzo tragiczne dla wielu osób, które zmagają się z odejściem najbliższych, sami chorują i również przypadki śmiertelne w Polsce się pojawiają. Wy postanowiliście tego czasu, który został wam z jednej strony dany, a z drugiej strony przeznaczony w jakiś sposób, nie marnować, mimo że nie możecie już wychodzić i testować sprzętu.
Po pierwsze, nie załamujemy się, próbujemy jakoś naszą wiedzę, co zdobyliśmy podczas tego konkursu, żeby ona mogła pomóc innym, dlatego na przykład korzystamy z drukarki 3D, którą Krzysiek posiada, i drukujemy przyłbice, które następnie przekażemy medykom. No i co ważniejsze, staramy się zbudować respirator, jakby to powiedzieć, ostatniej szansy, że kiedy już nic nie będzie innego dostępnego, to nasz respirator mógłby komuś uratować życie.
No właśnie, skąd u was taki pomysł na to, żeby wykorzystać waszą wiedzę, komputery, no i drukarkę do tego, żeby tworzyć coś, co, no właśnie, co to będzie? W jaki sposób chcecie zrealizować swój pomysł na respirator, który jak oglądamy go gdzieś na serialach telewizyjnych czy filmach, to przecież bardzo duże, skomplikowane urządzenie, którego zapewne nie da się wykonać w warunkach takich domowych, a wy jednak podejmujecie trud tego, żeby to urządzenie zbadać pod tym kątem jego użyteczności, a następnie spróbować zaprojektować coś, co będzie jego jakimś elementem zastępczym w momencie, gdy będą braki. Może trochę więcej, gdybyście nam też naświetlili, bo każdy z nas to słowo już słyszał, odmieniane wielokrotnie przez przypadki, to może wy już macie ten research za sobą, już wiecie, jak ten respirator w rzeczywistości działa, do czego on służy, jakie on ma mieć zadanie i czy go faktycznie da się w jakiś sposób może nie tyle zastąpić, co uzupełnić, tak jak wspominaliście, gdyby już nic innego pod ręką nie było.
Tak, respirator my budujemy, tak jak Jędrzej powiedział, respirator ostatniej szansy. Tak jak pan wspomniał, jest to, nie da się zastąpić, zbudować profesjonalnego sprzętu medycznego kosztującego dziesiątki tysięcy złotych w domowych warunkach i to jeszcze w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy, a to jest sprawa nie miesięcy, a tygodni. Dlatego my budujemy urządzenie, które będzie w stanie podtrzymać oddychanie, jakby sztuczne płuco. To jest inaczej respirator. Sztuczne płuco, które będzie pomagać pacjentowi, osobie chorej z niewydolnością układu oddechowego. Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na całym świecie, czyli na to, w jakim tempie przybywa chorych, w jakim tempie brakuje tych respiratorów, wolimy dmuchać na zimne i jeden z inżynierów z firmy ADB, która jest naszym patronem, podsunął nam pomysł, że może byśmy, jest taki międzynarodowy ruch wśród inżynierów z całego świata, którzy właśnie w domowych warunkach próbują zbudować takie urządzenia. Wiele osób, naprawdę setki, jak nie tysiące osób z całego świata biorą udział w takim przedsięwzięciu, budują takie urządzenia u siebie w domu, czy to w mniejszych zespołach, czy to nawet indywidualnie w swoich domach. W Polsce jest również kilka zespołów, o których wiemy, które już albo zrealizowały takie urządzenia, albo nadal nad nim pracują. I my stwierdziliśmy, że jest to świetny pomysł, żeby wykorzystać te swoje umiejętności, które posiadamy, które zdobyliśmy dzięki konkursowi i własnej wiedzy i wykorzystać te umiejętności, żeby spróbować zrobić urządzenie, które gdy już nie będzie nic, żadnego respiratora w szpitalu, to takie urządzenie może jednak uratować komuś życie. Natomiast tak jak wspomniałem, jest to zupełnie inna klasa sprzętu, która nie może się porównywać do profesjonalnego respiratora, którego wykorzystuje się każdego dnia w tej chwili we wszystkich szpitalach na całym świecie.
To może jeszcze przypomnijmy skład waszego zespołu, żeby nasi słuchacze wiedzieli, czy mamy do czynienia z teoretykami, którzy narysują na papierze respirator, on ma tak działać i zaprojektują go, czy też z praktykami, którzy to, co im się wymarzy, to, co wymyślą, to, co też skonsultują, oprócz przelania na papier czy na ekran komputera, również realizują. Opowiedzcie trochę o waszym zespole, o panach, którzy go tworzą. Kto jest kim, kto za co odpowiada, no i też przy budowie respiratora, kto będzie miał jaką rolę. Już wiemy, że Krzysztof ma drukarkę 3D, więc on będzie wykonawcą.
Tak, Krzysiu jest w tej chwili chwili, można powiedzieć, główną osobą odpowiedzialną za modelowanie i za tak naprawdę wygląd i zaprojektowanie głównych elementów respiratora. Sam pomysł, jeśli chodzi o podział zadań, jest na ten moment, nie ma jakiegoś rozgraniczenia, kto co ma robić. Umówiliśmy się, że każdy w tej chwili szuka informacji na dany temat. My z Jędrzejem głównie szukamy informacji na temat nawilżania powietrza, temperatury powietrza wtłaczanego do płuc, wzmacniania tego powietrza w tlen. Natomiast Michał szuka na temat usuwania dwutlenku węgla z płuc pacjenta z powietrza i filtracji samego powietrza. Natomiast Krzysiu, tak jak wspomniałem, ponieważ ma drukarkę 3D, ma zdolności i umiejętności do modelowania 3D, on modeluje sam mechanizm, który będzie napędzać powietrze, zawory i całą obudowę, tak mogę powiedzieć, tego urządzenia, żeby można je było wydrukować tak naprawdę w każdym miejscu na ziemi. To jest głównym naszym założeniem, żeby był tani, nie przekroczył 300-400 zł i takie urządzenie, żeby mogło być skonstruowane z powszechnie dostępnych części tak naprawdę na całym świecie.
No właśnie, te techniczne sprawy jeszcze myślę, że was podpytam, bo to bardzo ciekawe to, co mówicie. Natomiast chciałem jeszcze podpytać o to, bo wspomnieliście, że no dobrze, będzie modelowanie, będzie ta drukarka. Czy waszym efektem będzie jakaś... Co wy chcecie osiągnąć? Czy waszym efektem ma być gotowe urządzenie, które ma zadziałać? Czy jakiś element, część większej całości, którą wspólnie, nie wiem, z innymi inżynierami z Polski czy ze świata będziecie chcieli wdrożyć już w późniejszym czasie, jak to wszystko się uspokoi?
Chcemy zrobić gotowe urządzenie, aczkolwiek oczywiście będziemy konsultować nasz projekt z innymi inżynierami. Dzisiaj skończyliśmy pisać raport, taką koncepcję, jak to wszystko ma działać, który właśnie już wysłaliśmy do naszego opiekuna, a jutro już będziemy konsultować z innymi.
Tak, my też nie ukrywamy, że mamy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której nasz respirator, nasze urządzenie, które zbudujemy, będzie użyte. Mamy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, ponieważ jest to respirator ostatniej szansy. To by znaczyło, że gdy już kompletnie zabraknie wszystkich urządzeń, które mogą podtrzymać taki proces oddychania, to wtedy nasze urządzenie może zostać podane pacjentowi, żeby podtrzymało po prostu to oddychanie i może uratować wtedy życie. Natomiast zakładamy scenariusz optymistyczny, ale wolimy dmuchać na zimne i budować takie urządzenie, bo lepiej zapobiegać niż zwalczać i lepiej zapobiec sytuacji, która może nastąpić, niż dopiero później obudzić się z pustymi rękami i widzieć całe cierpienie i ludzi, którzy dopiero wtedy potrzebują tych respiratorów, takich urządzeń, no, których po prostu by nie było, gdyby takie zespoły z całego świata nie budowały takich małych domowych respiratorów.
To pozwólcie, panowie, że zrobimy teraz taki moment przerwy, a po przerwie chciałbym dopytać was, bo temat wydaje się naprawdę bardzo ciekawy i my, tak jak wspominałem, często nie wiemy, jak te urządzenia, które są teraz, jak się okazuje, bardzo ważne i to widać na przykładzie chociażby Włoch czy Hiszpanii, która w momencie, gdy występuje bardzo dużo przypadków w jednym miejscu, ta ilość urządzeń nie wystarcza do tego, żeby ratować ludzkie życia i o tym, jak te respiratory działają, w jaki sposób one życie ratują, chciałbym z wami porozmawiać po przerwie, bo temat o tyle ciekawy, co bardzo też ważny. Zapraszam na chwilę przerwy muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do naszych gości. Z nami Jakub Niedziela i Jędrzej Stasik z zespołu Can Can Fly, ale rozmawiamy dzisiaj o tworzeniu przez młodych ludzi respiratorów, które mają służyć w ostateczności, ale jednak mają to być urządzenia, które zadziałają i mogą uratować komuś życie. Miejmy taką nadzieję, że jeżeli już taki przypadek miałby się pojawić, co oczywiście nie daj Boże, to wtedy takie urządzenie może zadziałać. I pracujecie, ja wrócę do naszych gości, pracujecie w warunkach pewnego stresu i obciążenia czasowego. Jakub wspomniał, że mamy kilka tygodni, czy macie kilka tygodni do tego, żeby projekt zrealizować. Raport już jest, ale żeby zrobić coś takiego, to najpierw chyba trzeba było zrobić dużą bazę wiedzy przeszukać po to, żeby dowiedzieć się, jak te urządzenia działają. Wszyscy, jak wspominałem, pewnie nazwę znamy respiratora, ale pytanie, czy wiemy, ja osobiście sam musiałem się doszukać w internecie, jak to działa. Gdybyście nam pokrótce podsumowali, sprecyzowali, co dokładnie chcecie osiągnąć, a właściwie najpierw do czego ma ten respirator służyć i jak on działa. Możemy oczywiście wejść w takie technikalia, ale spróbujcie to nam tak wytłumaczyć, żebyśmy my laicy zrozumieli, do czego i w jaki sposób ten respirator ma działać, żeby ten pacjent, który go potrzebuje, mógł swobodnie żyć i uratować się z sytuacji, w której jest, w której się znajduje.
Tak, no, na początek to muszę powiedzieć, że jeszcze 2-3 tygodnie temu kompletnie nie wiedzieliśmy, że będziemy zajmować się budową respiratora. Nikt nas w tym zespole nie ma wiedzy medycznej, biologicznej, nie jest ekspertem w szczególności od respiratorów, dlatego na początku musieliśmy, tak jak pan wspomniał, bardzo dużo czytać i dużo informacji zdobyć. Nadal cały czas czytamy i szukamy tych informacji, bo no, nie tylko szukamy sami informacji, natomiast jesteśmy w kontakcie z kołem biomedycznym z Uniwersytetu Zielonogórskiego, na różnych stronach internetowych, na których udzielają się lekarze, inżynierowie, prawnicy. Również tam czerpiemy od nich wiedzę, dlatego cały czas zdobywamy wiedzę, jak takie urządzenie ma działać. A ma działać, wydaje się, można tak kolokwialnie powiedzieć, że bardzo prosto, bo ma wtłaczać powietrze do płuc chorego i je stamtąd wyciągać. Czyli ma być tak naprawdę, respirator to jest, ma działać jak sztuczne płuco. Czyli gdy pacjent nie może samemu oddychać lub ma utrudnione oddychanie, wtedy należy podać takiemu pacjentowi respirator, który pomoże mu lub całkowicie zastąpi proces oddychania. Jest kilka różnych sposobów na stworzenie tego, na przykład ujemne ciśnienie, ale natomiast nie wchodząc w takie szczegóły, nasz respirator będzie, tak też kolokwialnie wiem, wpychać to powietrze z pomocą wiatraka, takiej pompki, do płuc pacjenta. Następnie, gdy klatka piersiowa będzie opadać, to powietrze będzie z tych płuc usuwać. Już tak nie wchodząc w te wszystkie techniczne aspekty, to powietrze oczywiście musi być odpowiednio przefiltrowane, nawilżone i to w zależności od stanu pacjenta i jego, czy jest wysportowany, wieku, to taki respirator musi odpowiednio mieć odpowiednie ustawienia, odpowiednio temperaturę powietrza, odpowiednie nawilżenie i to wszystko staramy zdobyć wiedzę w tej chwili, tak jak wspomniałem, kontaktując się z różnymi lekarzami, żeby nasz respirator mógł mieć jak największy zakres tych ustawień i pomóc jak największej liczbie osób.
No właśnie, to zapytam was teraz o to, w jaki sposób chcecie skonstruować urządzenie, które, jak teraz sobie patrzę na te respiratory, to przecież tam jest dużo elektroniki, dużo jakichś ustawień, rzeczy, które trzeba by skonfigurować, przygotować. Wasz respirator, nie wiem, czy teraz od was wydobywam wiedzę tajną którą może kiedyś opatentujecie, to tak tylko pobieżnie zapytam w takim razie. Życzę wam tego, żeby wasze pomysły w przyszłości były patentowane, ale gdybyście nam podpowiedzieli, jak chcecie to zrobić, bo to wszystko wydaje się skomplikowane. Mi już na pierwszy rzut oka rzuca się, że wypadałoby tam zrobić jakieś zapewne sterowanie, jakieś, tak jak wspomniał już Kuba, wiatraki, jakąś elektronikę, jakieś, nie wiem, wyświetlacz, cokolwiek, jakieś zasilanie, skąd trzeba by wziąć.
Tak,
wszystko
ma pan rację.
To chyba musicie przerobić. Opowiedzcie trochę więcej o tym, Jędrzeju.
Nasz zasilacz składa się tak jakby z kilku modułów. Jest filtr powietrza, następnie mamy pompę powietrza, oczywiście sterownik tej pompy, który reguluje ilość wtłaczanego powietrza oraz częstotliwość wdechów. Następnie mamy nawilżacz powietrza, który i nawilża powietrze, i ogrzewa powietrze. I chyba najbardziej skomplikowany element, czyli maska razem z zaworem, która raz wpuszcza powietrze, a raz wypuszcza powietrze. Ostatnim elementem właśnie mamy jak na razie najwięcej problemów, ale już udało nam wymyślić koncepcję, jak to ma działać, i Krzysiu przeszedł do modelowania.
Tak, całość też jest oparta na mikrokontrolerze. Mamy podłączone, tak jak pan wspomniał, i wyświetlacz, i różne potencjometry, żeby móc ustawić ten respirator, odpowiednie wartości, częstotliwość i głębokość wdechów. Wyświetlacz również się znajduje. W przyszłości mamy plany za jakieś 2-3 tygodnie, gdy już mamy nadzieję, że uda nam się skonstruować takie urządzenie, to późniejsze zmiany już tam przychodzą, pomysły, żeby móc podłączyć na przykład komputer czy telefon przez sieć czy Bluetootha do tego urządzenia, do tego respiratora, na którym będzie się wyświetlać jeszcze więcej informacji, bo na wyświetlaczu będą się wyświetlać informacje o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu, stężeniu dwutlenku węgla. Tak. Chcemy też zrobić zabezpieczenie, które w przypadku, gdy stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu chorego przekroczy 5%, czyli wartość, no już, która wskazuje na to, że coś jest nie tak, przynajmniej z tego, co w tej chwili czytamy, że u dorosłego człowieka stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu jest około 3-4%. Jeszcze dokładną wartość skonsultujemy z lekarzami i kołem biomedycznym z uniwersytetu, natomiast chcemy zrobić zabezpieczenie, w którym gdy stężenie dwutlenku węgla przekroczy wartość, która będzie zapisana w programie, poinformuje respirator o tym pikaniem bądź komunikatami na wyświetlaczu, tak żeby obsługa medyczna, która będzie kontrolować stan pacjenta, od razu zauważyła, że coś jest nie tak z pacjentem bądź butlą, bądź czymkolwiek, i można wtedy szybko naprawić.
Trochę więcej was chciałem też zapytać o tą waszą konstrukcję, bo z jednej strony mogłaby przyjść taka euforia, okej, robimy życie, urządzenie, które ratuje życie, ale te informacje, które przed chwilą powiedziałeś, one napawają pewnym taką obawą, czy to urządzenie nie może się przerodzić w urządzenie, które życie lub zdrowie odbiera, gdy odpowiednio konstrukcja nie pozwoli na to, by ono realizowało swój cel. I tu mam pytanie do was, czy nie jest tak, że no właśnie, że wy przecież jesteście licealistami, jeszcze sporo przed wami, ta wiedza, którą macie, tak jak sami wspomnieliście, ona jest dopiero nabywana. Więc pytanie, czy taki respirator, ta konstrukcja jest w stanie faktycznie spełnić swoją rolę, i czy wy nie obawiacie się tego, że no, można więcej zrobić krzywdy niż dobrego, stosując takie urządzenie, jak już je sfinalizujecie, czy macie pomysł, jak to zrobić, żeby ono było faktycznie bezpieczne do końca?
Tak, no to jest na pewno duży ciężar, który mamy tak budując ten respirator.
No tak, bo to już nie jest puszka wysyłana gdzieś w powietrze, która sobie spadnie, może się coś stać, albo nie. Tutaj jednak już jest człowiek, żywy człowiek, któremu można zrobić krzywdę albo można uratować mu życie.
Dokładnie, dlatego bardzo duży ciężar jest i zawsze w tyle głowy mamy, myśląc, budując to, że to już nie chodzi o kilka kabli i małą puszkę, a jednak o ludzkie życie. i dlatego staramy się przemyśleć jak najwięcej możliwości, które może pójść nie tak, które mogą się zdarzyć podczas korzystania z tego respiratora.
Macie takiego adwokata diabła w zespole albo z innych konstruktorów, którzy wam podpowiadają, szukają dziury w całym?
Mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ tak jak Jędrzej wspomniał wcześniej, dzisiaj skończyliśmy głównie pisać ten raport. Na dniach dosłownie będziemy go rozsyłać po tych różnych stronach, o których cały czas wspominamy. Wyślemy go również do tego koła z uniwersytetu, aby to oni z innym okiem, świeżym okiem, który nie siedzi w tym tak naprawdę cały czas i patrzy na to, na te nasze pomysły, aby móc rzucić na to okiem, spojrzeć i możliwe, że od razu coś rzuci do oczu, że coś jest nie tak, że coś tutaj trzeba zmienić. Dlatego też nie ukrywamy, że chcemy, tak jak w przypadku satelity, nie publikowaliśmy raportów naszych cennic technicznych, to tutaj wydaje nam się, że będzie to bardzo dobry pomysł, żeby udostępnić raport tym oczywiście nie tylko inżynierom na tych stronach, ale również do po prostu ludziom. Jest mnóstwo pasjonatów, konstruktorów, inżynierów, ludzi z pasją, którzy patrząc na taki opis respiratora domowego, który można zbudować w domu, od razu zauważą jakieś niepewności, od razu zauważą, że coś tutaj jest nie tak i to może zaszkodzić w przyszłości, gdy ktoś będzie korzystać z takiego respiratora, że to może mu zaszkodzić, a nie pomóc. Natomiast staramy się zrobić wszystko, co możliwe, żeby ten respirator ostatniej szansy, czyli gdy tak naprawdę lekarz wie, że nie ma możliwości pomocy, nie ma miejsca na tą osobę, żeby podłączyć się do respiratora, ponieważ już nic nie ma. Mam nadzieję, że to nigdy się nie stanie, ale jakby się stało, no to wtedy takie urządzenie chcemy, żeby nie zrobiło tej szkody, nie wyrządziło szkody, a no uratowało to życie i na tym się skupiamy. Na pewno nie chcemy podawać tego urządzenia osobie, która w sytuacji, gdy jest jeszcze miejsce na inny respirator, bądź bardziej profesjonalny, lub wydrukowany na lepszej drukarce 3D lub stworzony z innych części, bo ten, który my budujemy, to na pewno nie jest najlepsze urządzenie, które zostanie stworzone właśnie przez takie zespoły respiratorów ostatniej szansy.
Właśnie chciałem was zapytać jeszcze o to, skąd bierzecie podzespoły, skąd w momencie, gdy każdy z was siedzi zapewne osobno w domu, gdzie nie możecie się spotykać, dużo spraw trzeba robić wirtualnie, wam ta praca zdalna udaje się, idą po kolei te rzeczy, które sobie założyliście?
Jak na razie tak, spotykamy się na Discordzie. Piszemy raporty przez arkusze Google, więc wszystko się odbywa zdalnie, każdy siedzi u siebie w domu i pisze. A jeśli trzeba zrobić coś technicznego, to zwykle robi to ktoś u siebie w swoim warsztacie, a później efekt naszych prac wysyłamy kurierem.
To tu postawmy może znów kropkę w tej drugiej części naszego spotkania. W ostatniej części chciałbym z wami porozmawiać o szansach realizacji tego przedsięwzięcia, które jest waszym teraz obecnie chyba punktem najwyższego zainteresowania, o tym co dalej i o tym, czy takie respiratory w świecie mają szansę, czy mają rację bytu. Posłuchajmy muzykę, przerwę muzyczną zróbmy sobie na chwilę.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
W studio przez telefon dziś rozmawiamy z Jakubem Niedzielą i Jędrzejem Stasikiem z zespołu Can Can Fly. Do tego w ich zespole również Michał Biliński i Jakub Goliński, wszyscy panowie z Zielonej Góry, a tu do liceum wchodzą, natomiast wszyscy panowie też pracują usilnie nad tym, żeby skonstruować taki najprostszy, nie wiem czy najprostszy, bo jak zaczęliście o tym opowiadać przed przerwą, to i tak sobie tutaj z realizatorem w przerwie rozmawialiśmy, to w ogóle nam się to proste nie wydaje urządzenie, ale ma być na tyle konstrukcji łatwej do przygotowania i zbudowania i wdrożenia, żeby można go było w sytuacjach zagrożenia życia już takich bardzo radykalnych można stosować w momencie, gdy inne urządzenia nie będą dostępne. Mówimy oczywiście o respiratorach. Ja was chciałem zapytać o szansach realizacji waszego przedsięwzięcia. Czy już są w świecie przykłady tego, że inżynierowie, tacy, którzy zebrali się spontanicznie na fali widoku tego, co się dzieje na świecie, że nawet w bogatych krajach są miejsca, gdzie po prostu respiratorów zaczyna brakować, aby ratować ludzi. Czy są przykłady tego, że to się udało, co wy sobie założyliście jako plan?
Tak, są przykłady. Wiemy na pewno, że jeden zespół z Krakowa, który ma dostęp do już takich profesjonalnych drukarek 3D, zaprojektował i wydrukował sam taki respirator. My też, jak patrzyliśmy na sam ten respirator tego zespołu, to patrzyliśmy z wielkim podziwem, bo naprawdę wiele pracy i wiele ciekawych rozwiązań technicznych tam ten zespół zastosował. My mamy troszeczkę inne podejście, ponieważ w tym ten respirator zespołu działa na tego, który już skonstruował ten respirator, działa na zasadzie takiego miechu, który po prostu rozpręża się i spręża i tak kontroluje ten przepływ powietrza. My natomiast bardziej idziemy w stronę i będziemy napędzać powietrze takim wiatrakiem, tak mogę to kolokwialnie ująć.
Profesjonalnie nazywa napęd tunelowy.
Dokładnie. Więc są takie przykłady już w Polsce. A co do tego, czy będzie brakować tych respiratorów, mamy nadzieję, że jak cały czas podkreślamy, że nigdy do tego nie dojdzie. Natomiast na początku tej pandemii koronawirusa czytaliśmy w mediach, że tych respiratorów w Polsce jest 1000. Potem się okazało, że jest trochę więcej, że jest 10 tysięcy. Dlatego tak czy inaczej, gdy zaczęliśmy budować ten respirator, stwierdziliśmy, że na 40-milionowy kraj, nawet 10 tysięcy respiratorów, to jest bardzo mała liczba. Jeśli doszłoby do dużo większej, na dużą większą skalę tej pandemii, do której oczywiście mamy nadzieję, że nikt nie dojdzie, to te 10 tysięcy to jest naprawdę kropla w morzu problemów, które należy stawić czoła. I taki respiratory, bo to gdy stworzymy prototyp i model jednego respiratora, to naszym zadaniem, naszym celem jest to, że taki respirator będzie można wydrukować i złożyć w każdym miejscu na Ziemi za dosłownie 300-400 zł.
No to was też chciałem zapytać, czy planujecie, już powiedzieliście o tym, że planujecie udostępnić te wasze informacje w internecie, czyli to jest działanie takie trochę pro publico bono, po to, żeby często młodzi mają takie, młodzi ludzie, i to jest chyba dobre, są tacy ideowi, chcieliby zmieniać świat z jednej strony, a z drugiej strony ratować świat. Waszym pragnieniem też jest, by ten świat ratować właśnie w taki sposób?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktokolwiek z zespołu do tego tak podchodzi. Wydaje mi się, że przynajmniej jeśli chodzi o mój przypadek, to podchodzę do tego bardziej w kategorii, skoro mamy czas, mamy umiejętności, widzimy problem, to siedzenie i patrzenie na to, na całą sytuację jako taki wolny obserwator, wolny słuchacz tak naprawdę, bo tylko słyszymy, nie wychodzimy z domu, nic nie robimy, to czułbym się z tym źle, czułbym się jakoś, że mogę zrobić więcej. I nie wiem, czy reszta zespołu też tak ma, natomiast czy to jest ratowanie świata? Wydaje mi się, że są osoby przedsięwzięcia, które bardziej ratują świat. Natomiast, tak jak wspomniałem, taki respirator może uratować komuś życie. Jeśli tak się mówi, że życie to dla tej osoby, której uratowałoby się życie, to jest to cały świat. I idąc takim tokiem myślenia, to rzeczywiście można by tak powiedzieć.
Jak tak was słucham, to nie jeden polityk powinien usiąść i posłuchać was po to, żeby zrozumiał, że właśnie nie siedźmy z założonymi rękami, nie czekajmy albo nie krytykujmy tylko wszystkiego, po prostu weźmy się za to, za tą sytuację i zróbmy coś sami od siebie. No dojrzałe było to, co powiedzieliście i to też myślę warte jest odnotowania. Natomiast też zastanawiające jest, czy to wam się uda i czy wy macie taką nadzieję, że to doprowadzicie w pewnym momencie do końca po to, żeby można było to zrealizować? Jak uważacie, czy będziecie mogli krzyknąć sukces, czy będą, bo tak słucham tych skomplikowanych rzeczy, o których mówicie i są miejsca, takie punkty może newralgiczne, jakieś wąskie gardła, które z punktu widzenia takiego domowego, chałupniczego, nie chcę tego tak nazywać, bo jak słyszę was, to profesjonalistami jesteście, każdy ma warsztat w domu, więc, ale dalej to są warunki domowe, czy taki jest szansa na stworzenie czegoś takiego w warunkach domowych?
Wydaje mi się, że nikt z członków tutaj zespołu nigdy by nie usiadł i nie krzyknąłby, że sukces, że skończyliśmy. Bardziej to, gdy doprowadzilibyśmy taki respirator do działania i naprawdę by działał i, no, powiem, broń Boże, ratował życia, bo mam nadzieję, że nie będzie, ale jeśli by już ratował te życia, to na pewno nie stwierdzilibyśmy, że o, to już jest sukces, że to jest to, co chcieliśmy zrobić, ale dalej prowadzilibyśmy ten projekt, udoskonalilibyśmy go, dawali nowe opcje, żeby coraz byłby coraz bardziej wydajny, coraz lepszy, coraz mniej, żeby był coraz bardziej bezpieczny, więc mamy nadzieję, że uda nam się go skonstruować, ale z drugiej strony jeszcze bardziej mamy nadzieję, że nikt go nigdy nie użyje. Dlatego tak myślimy, że mamy nadzieję, że nikt go nie będzie używać.
Tak wspomniałeś, jakbyście wy teraz jako młodzi ludzie w ogóle nudzili się, nie mieli zajęć i nic się nie działo oprócz tego, że musicie siedzieć w domu, a przecież jeszcze jest nauka, przecież jest przyszła matura zapewne, bo już jesteście licealistami w których klasach. Jak wygodzicie to wszystko? Co na to wasi rodzice? Mamo, robię respirator. No dobrze, dobrze, synu, zwalniam cię ze wszystkiego, po prostu idź, ratuj świat. Jak to jest?
No, to jest tak, że rodzice mówią, że szkoła jest bardzo ważna, matura jest bardzo ważna, natomiast wydaje mi się, że gdy mówimy im, że budujemy respirator i to jest w tej chwili naszym takim celem, żeby wybudować ten respirator, no to cieszą się i nas wspierają zamiast odciągać nas od komputera. Natomiast jest szkoła i to niewątpliwie dwóch członków zespołu, w tym właśnie Jędrzej, miał pisać w tym roku maturę, czy będzie w tym roku matura, no to jeszcze nie wiadomo. Natomiast szkoła jest i trzeba do niej się przygotowywać. Natomiast wydaje mi się, że każdy jakoś łączy pasje, konkursy i ten projekt, swoje projekty ze szkołą. I wydaje mi się, że każdy jakoś daje radę i to nawet...
No mimo wszystko, teraz w ciężkim czasie każdy ma trochę więcej czasu na realizowanie swoich pasji.
No tak, jeszcze jest sytuacja taka, że jest rozrywka. Ludzie młodzi często poświęcają dużo czasu na granie w gry komputerowe. Coś czuję, że wy też 2 tygodnie to bardzo niedużo, 2 czy 3 tygodnie, które chcecie zrealizować, to też bardzo niedużo czasu, nie śpicie po nocach?
Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mnie, to mój tryb życia trochę się przesunął o kilka godzin. I tak jak zazwyczaj wstawałem o tej 6, żeby zdążyć do szkoły i szedłem spać koło tam 23 i północy, teraz chcę spać koło 2-3, a wstaję o 9, 10, 12 czasami, jeśli się przeciągnie. Dlatego trochę się to przesunęło. Natomiast dla mnie to szczerze uważam, że nawet lepiej, bo w nocy lepiej się myśli, przynajmniej takie ma się większą produktywność. Więcej można napisać, więcej można wymyślić, więcej informacji znaleźć, sprawdzić. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, niektórzy wolą rano wstać i wtedy pracować, co też bardzo uwielbiam, wstawać rano, natomiast jakoś przez to wolne, przez to takie rozluźnienie, no, moje godziny życia się przesunęły.
Jędrzeju, a ty radzisz sobie z nauką i z realizacją tego, co sobie założyliście?
Jasne, radzę sobie. Jeśli chodzi o naukę, no to już nie mam aż tylu lekcji co inni, ponieważ oficjalnie szkołę już skończyłam. Jednak dalej staram się jak najlepiej przygotować do matury. Myślę cały czas o studiach. No i w wolnym czasie oczywiście cały czas próbuję no, razem zresztą z respirator zbudować.
Panowie, życzę wam w takim razie na sam koniec naszej audycji, żeby udało wam się stworzyć to urządzenie, żeby ono działało i żeby w przyszłości może nawet mogło być wdrożone do seryjnej produkcji i ratować życie tam, gdzie jest to potrzebne, a z drugiej strony, no żeby ono nigdy nie musiało się nam przydać, o czym sami wspominaliście w naszej audycji, to wcale nie jest złe życzenie, a raczej mam nadzieję, że w optymistycznym tonie kończymy naszą audycję, bo państwo szanowni, jest ktoś, kto na świecie myśli i kto kombinuje w momencie, gdy nas coś więcej zaatakuje, nie daj Boże, żebyśmy wtedy mieli gdzie szukać ratunku. Bardzo wam dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Za dzisiejszą audycję i spotkanie. Moim państwa gośćmi byli dzisiaj Jakub Niedziela i Jędrzej Stasik, członkowie zespołu Can Fly, którzy z tworzenia mini satelity przenieśli się na tworzenie respiratora. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej do tej tworzenia mikrosatelity wrócą i będą mogli swoje pasje realizować. Dla państwa audycję za to realizował Hubert Pietroński, Łukasz Brodzik. Kłaniam się serdecznie i zapraszam za tydzień są święta, więc zapraszam państwa za 2 tygodnie na kolejną strefę młodych. Do usłyszenia.
Strefa młodych. Strefa młodych. Na 103 i 106 FM.